wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Wie pan, co się dzieje w naszym kraju? Dużo zmian, proszę pana. Mnóstwo. Nowy rząd, ale wie pan, ja chciałbym pana tak trochę...
A ja nie widzę żadnych zmian, proszę pana, tylko bałagan ogólnie, jaki był, taki jest. A to, że ktoś na górze zmienił kolor z czerwonego na niebieski, nie wpływa na ten bałagan w ogóle.
No nie, panie Wojciechu, to się z panem nie zgodzę, proszę pana, ale chciałbym, żebyś na... Później do tej niezgody jeszcze dojdziemy. Ale chciałbym, żeby pan powiedział, to już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale to było w zamierzchłych czasach. Hmm? Czy jest jakieś państwo, jakiś kraj, gdzie oddawanie władzy, przekazywanie władzy tym, którzy wygrali wybory, odbywa się tak bezkolizyjnie, powiedziałbym.
Bo no to nie, to sporo jest takich państw. Nigdy nie słyszałem o kolizyjnym przekazywaniu władzy w Szwajcarii. To problem polega na tym, że jak przekazywanie władzy jest kolizyjne, jakieś emocje są, wrzaski, bitwy, czy to w mediach, czy na pięści, to wtedy o tym słyszymy. Natomiast jak dobry silnik Mercedesa pod maską chodzi cicho, to tego silnika nie słyszymy. No więc nie słyszałem nigdy o zatorach w przekazywaniu władzy w bardzo wielu krajach i tam właśnie to się odbywa po cichu. No w Wielkiej Brytanii słyszymy hucznie, że się wymienia premier, natomiast nigdy nie słyszymy o tym, że był jakiś kłopot, że któryś tam nie chce oddać władzy. No to przeróżne są afery w Wielkiej Brytanii, nawet potrafią być i korupcyjne, i to, że innym kazał siedzieć w domu, a u siebie Boris Johnson urządzał huczne imieniny, czyli nam zrobił lockdown, a sobie nie zrobił. No to tak już słyszymy rzeczy, ale z samym przekazywaniem władzy w Wielkiej Brytanii nigdy nie słyszałem, żeby był kłopot. W Stanach Zjednoczonych też, na ile sięgam pamięcią wstecz, bo może gdzieś tam u zarania kłopot jakiś był, ale nie słyszałem, żeby ktoś nie chciał. No, oskarżano Trumpa, że nie będzie chciał oddać władzy, że będzie dyktatorem i będzie rządził tam po 6 stycznia, że obali demokrację w Ameryce. No nie stało się, po prostu wyszedł.
Ale panie Wojciechu,
w stosownej godzinie z Białego Domu.
Nie, to Trump mówił, że mu ukradziono.
No ukradziono mu wybory. Mimo tego, nie? Że miał nawet dowody na to, które on pokazywał i on w nie wierzył. Żył. I ja też wierzę w część tych dowodów, pokazywał, że były nieprawne działania w trakcie tych wyborów i potem on z tego wyprowadzał konkluzję, że gdyby to się nie zdarzyło, to ja bym wygrał, bo różnica między Bidenem a Trumpem wtedy rzeczywiście bardzo niewielka była. W związku z tym można było poprawnie wyprowadzić taki wniosek, że gdyby cofnięto to oszustwo, czy tę nieprawidłowość, to fala by przeważyła się na moją stronę i ja bym wygrał.
No tak, ale to zazwyczaj
pomimo
tak...
tego, że miał dowody w ręku, to oddał władzę.
Zazwyczaj przegrany tak mówi, że coś mu tam, wie pan, ktoś nogę podstawił albo kłoda na drodze się pojawiła.
No ale są to też tacy... pomimo tego gorącego sporu oddał władzę grzecznie. I wcześniej był taki spór, przecież jak na Florydzie liczono głosy, była kampania wyborcza, tam Bush i Gore, czy któryś tam, i liczyli pod światło, sprawdzali i liczyli ze 2 tygodnie czy miesiąc i wyroki sądu, że jeszcze raz przeliczyć. I nawet w tamtej sytuacji też w Ameryce oddano władzę pokojowo.
Jak już się kończy jedna faza, jest wynik wyborów nowych, się okazuje, że ci, którzy rządzili na przykład 8 lat, nie będą mieć większości w Sejmie, czy w ogóle w parlamencie, tak jak było to w Polsce. I z arytmetyki wychodzi, proszę pana, z każdej strony, jakby nie liczyć, że nie da się zebrać tej większości. A prezydent mimo to w naszym kraju mówi do premiera, no to jest zgodnie z prawem, bo poleca temu, kto największą liczbę głosów uzyskał. No. Ta partia, która przegrała, ale wygrała te wybory, ale wiadomo, że nie ma szansy. Czy nie sądzi pan, proszę pana, że te 2 tygodnie, które dano, ja tu nie odkrywam Ameryki oczywiście, które dano rządowi pana, on się nazywa Morawiecki. To, proszę pana, jakaś komedia i wszyscy wiemy, że to jest trefne, dęte, i patrzymy na to.
No
i
nie,
on mianuje...
to jest coś, czego prawo nie przewiduje, bo prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń w przyrodzie.
Tak.
No i zdecydował Duda, że on będzie się ściśle trzymał przepisów prawa, wtedy jest mu trudno cokolwiek zarzucić. Sytuacja robi się absurdalna, bo wiadomo, że ten wygłasza expose i mówi, że wybierzcie mnie po raz trzeci premierem, ale nie ma głosów, więc marnuje nasz czas i czas wszystkich innych na sali. No ale podejmuje taką desperacką próbę Morawiecki, że trzyma się kurczowo, spódnicy prawa się trzyma.
Panie Wojciechu, ale nie sądzi pan, to było tak śmieszne.
Było.
Pana.
Mógł powiedzieć Morawiecki prezydentowi, nie podejmuje tej rękawicy, bo z arytmetyki wynika oraz z nienawiści, jaką druga strona żywi do PiS-u, że nie ma sensu to działanie, wprawdzie poprawne, formalnie, panie prezydencie, ale nie ma sensu to działanie, w związku z tym ja już teraz poddaję rząd PiS-u do dymisji, niech sobie wybierają Tuska. No to byłoby możliwe obejście dla Dudy, no i tam Morawiecki mu trochę pomógł w ten sposób, ale no może tak, oni tam chcieli jeszcze przez te dwa tygodnie coś zrobić, nie śledziłem dokładnie tego.
No właśnie,
może chciały jeszcze, no na przykład VAT na żywność chcieli przedłużyć o 3 miesiące, bo Tusek groził, że podwyższy ceny żywności o VAT, czego żadna władza nie musi robić. VAT, jak się okazało w czasie ostatnich lat, pomimo Unii Europejskiej, pomimo innych ustaw, można znieść VAT na niektóre towary. No to z punktu widzenia klienta Rudnika i Cejrowskiego jest dobrze, bo mamy 5% tańszy mąkę czy chleb. Jeżeli tego VAT-u nie ma, no to ja bym chciał, żeby władza zniosła VAT na wszystko.
Tak, ale to nie jest do końca tak, jak pan mówi, panie Wojciechu. No. Ta nowa władza też chciała podejść tak do sprawy VAT-u, jak podszedł Morawiecki, tylko chodziło o to, że rząd, proszę pana, nie podjął ani inicjatywy ustawodawczej w tym kierunku, ani nie wydał rozporządzenia. I w ostatnim momencie, kiedy Morawiecki widział, że już pali mu się, no wie pan koło czego, no to rząd podjął decyzję, że jednak tak będzie z tym VAT-em, jak być powinno.
No dobra, ja patrzę tylko na wynik, wie pan, bo mnie obchodzi, no, czy ja będę płacił plus 5%, czy nie będę płacił plus 5%, a w jaki sposób oni do tego doszli, to mnie w ogóle nie interesuje. Nawet gdyby do tego doszli w sposób kompletnie nielegalny, ale płacę 5% mniej w sklepie spożywczym, to ja już się cieszę.
Ale śmiesznie było, proszę pana, bo mianowano jakichś tych ministrów, panie ministerki czy ministry, no, jak się o nich teraz mówi, ludzie mało znani. No i przez te dwa tygodnie można domniemywać, proszę pana, że robiono porządki. Zresztą to już dawno mówiono, że tam te firmy, które niszczą dokumenty, mają specjalny sprzęt, to miały run na swoje usługi.
A to przy każdej zmianie władzy chyba jest tak, że część papierów mam prawo zniszczyć, część papierów mam obowiązek zniszczyć, posprzątać po sobie, żeby tam nie zostało dla następnych, czy dla szpiegów nawet. No mam zrobić porządek w biurze, zanim przyjdzie następny, więc może no, ale, te mielarki chodzą legalnie, wie pan.
Tak, ale panie Wojciechu, no to my jakbyśmy żyli w świecie idealnym i byśmy doszli do wniosku, że nie ma takich, którzy oszukują, kradną, proszę pana, czynią różne niecne rzeczy, to tak moglibyśmy myśleć, jak pan mówi, że tak jest. Ale jeżeli no pomyślimy sobie, że oni robili przekręty i mają te
no
dwa tygodnie,
to chcą ukryć,
więcej,
no i teraz legalnie ukryć. Ukrywają teraz, nielegalne no, przekręty, bo legalnie wolno im zmielić jakieś dokumenty. Korzystają z tego swojego legalu i mielą po to, żeby ukryć jakieś swoje, nawet to niekoniecznie musi być przestępstwo, może być jakaś niezręczność, że coś, jakąś złą decyzję podjąłem, albo że czegoś nie sprawdziłem i to miało konsekwencje. No zacieram ślady.
I właśnie chyba doszło do takich sytuacji, proszę pana, bo też się mówi, że w erze cyfrowej, komputerów, serwerów, pamięci różnych i takich innych wynalazków, chmury, no to nie da się czegoś no, zniszczyć tak, żeby nie zostały ślady. Ale już rozmawialiśmy o Pegasusie kiedyś i teraz, wie pan, toczy się sprawa jednego z parlamentarzystów, senatora. Prokuratura prowadząca śledztwo, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, zgrywa te dowody na temat szpiegowania Pegasusem na płycie, kiedy pełnomocnik, akurat tak się składa, że to żona prawniczka tej osoby poszkodowanej, chce mieć dostęp do tych materiałów, do tej płyty. Okazuje się, proszę pana, że dziwnym zrządzeniem losu ta płyta została zniszczona, złamana dokładnie,
no.
Wie pan?
No tak.
To dziwne, prawda, że takie przypadki się zdarzają, nie?
No, ale nie mamy dowodu na to, że ktoś celowo ją złamał, no.
No tak, ale wie pan, gdybyśmy podchodzili do sprawy logicznie, to byśmy powiedzieli, że taki dowód powinien być na jednym, drugim i gdzieś tam trzecim
tak, no więc
skopiowany
za coś
miejscu,
takiego. Nie,
prawda?
Możemy dojść do tego, kto to zrobił i czy zrobił to celowo, no, ale ktoś jednak powinien za zły zarząd swoim urzędem odpowiadać. Powinny być kary dla takich urzędników. No w twoim urzędzie, drogi naczelniku urzędu, coś takiego się zdarzyło. Wiemy, że nie ty to zrobiłeś, ale ponieważ byłeś naczelnikiem, to ty odpowiadasz. Albo wskaż nam osobę, która to zrobiła. Pokaż palcem, że to ten pan Kowalski, który u ciebie pracuje. Wtedy twoja kara będzie mniejsza, natomiast większa będzie jego, bo znaleźliśmy bezpośredniego winowajcę.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Tak, teoretycznie
tak powinno
być. Jak
nie widzimy bezpośredniego winowajcy, to idziemy piętro wyżej i dochodzimy w końcu do generała. I ostatecznie premier odpowiada za cały bałagan w państwie, nawet jeżeli nie miał pojęcia, że gdzieś jest bałagan.
Tylko co to znaczy odpowiada?
No powinien odpowiadać finansowo i więzieniem. Czyli tak samo jak ja i pan. Jak pan zrobi przekręt finansowy, to jak pan odpowiada? Finansowo, przed osobą poszkodowaną w procesie cywilnym, przed urzędem skarbowym w procesie z urzędu. Odpowiada pan majątkiem swoim. Musi pan kary zapłacić oraz oddać to, co pan ukradł, przeniewierzył, zatrzymał sobie za dużo VAT-u, czyli finansowo pan odpowiada. Oraz dodatkowo jeszcze może pan odpowiadać więzieniem. No i tak dobrze, samo każdy urzędnik powinien finansowo odpowiadać więzieniem.
Wojciech Cejrowski, marzyciel, panie Wojciech.
Przedwojenny przepis o tym, no, że za korupcję karali śmiercią.
Tak.
Przywrócił natychmiast.
A czy nie czeka pan, panie Wojciechu, żeby odpowiadał facet, który podjął decyzję o zakupie bez przetargu respiratorów?
Ale oczekuję, no,
już
że
tam set
własnym
i one się nie nadawały do niczego.
800 miliardów do zapłacenia. Wiemy, że nigdy tego nie zapłaci, ale ma zasądzone 800 miliardów. I w jego zastępstwie odszkodowania płaci państwo, ale on nadal prywatnie wisi państwu na 800 miliardów. No to tak jak jest z tymi, z alimenciarzami, o których kiedyś z panem rozmawiałem dawno temu, kiedy się przepisy zmieniały w te lub we w te. Że jeżeli alimenciarz uchyla się od płacenia alimentów, to sąd mu każe zapłacić te alimenty, wsadza go do więzienia, facet musi odpracować, jeszcze z nawiązką odszkodowania musi zapłacić, a w tym czasie, kiedy on nie płaci, no na alimenty łoży państwo. I on jest wtedy winny wobec państwa, co jest dużo dla niego gorszą sytuacją niż jak jest winny wobec bezbronnej kobiety. No to tak samo z urzędnikiem, proszę pana. Morawiecki nas naraził na miliardy strat. Morawiecki osobistym majątkiem odpowiada za te miliardy. To ja przy Edwardzie Gierku już mówiłem po 89 roku, że powinni mu wszystko zabrać za te długi, w które wpędził Polskę.
Tutaj jest jeszcze taki jeden bardzo ważny element w odpowiedzialności, ponoszeniu konsekwencji. No bo taki pan, który był odpowiedzialny za zakup tych respiratorów, najpierw zostaje mianowany ministrem od tam cyfryzacji czy czegoś przez Morawieckiego wspominanego, a później, proszę pana, odbywają się wybory parlamentarne. Wszyscy wiedzą, że taki przekręt, że takie straty, że miliony poszły nie wiadomo gdzie. I tego gościa ludzie wybierają, proszę pana, czyli lubią go.
No, ładny jest, może ładny jest, no.
Bardzo się dziwię tym...
A Sasin kandydat był brzydki, no i zieloni wolą ładnego niż brzydkiego i wybrali ładnego.
Są takie kraje, gdzie wiadomo jak się zmienia władza, to są takie stanowiska, jest tam nawet liczba podana, 200 czy ileś tam, że musi nastąpić zmiana jakichś tam dyrektorów, proszę pana.
No w Ameryce tak jest, że wszyscy ambasadorzy idą do wymiany, bo ambasador służy prezydentowi w kreowaniu polityki zagranicznej. I oni tam nie czekają na wygaśnięcie kadencji, tylko wszyscy mają złożyć kwity rutynowo, zwalniam się. I bardzo rzadko jest tak, że nowy prezydent przedłuża któremuś ambasadorowi, nawet takiemu, który świeżo pojechał, że przedłuża mu mandat na sprawowanie urzędu.
U nas jest tak, proszę pana, że no wojewodowie, bo to są przedstawiciele rządu, administracji rządowej w terenie, no to można by powiedzieć tak z rozpętów się wszystkich wymienia wojewodów, chyba że
słusznie.
Ktoś był wyjątkowo dobry i tak dalej, i tak dalej. No ale nie ma, proszę pana, przepisów dotyczących wymiany na przykład komendantów służb mundurowych. I nasz wierny słuchacz przysyła mi taką informację. Masowe odejścia komendantów mundurowych. Przyznają sobie podwyżki dodatku służbowego. Pan napisał 4000 zł, by mieć o tyle wyższe emerytury. Złodzieje i wykrzykniki pan napisał. No więc proszę pana, rzeczywiście tak jest, że wielu komendantów policji od szczebla najwyższego, zaraz powiemy o tym najwyższy, do tam niższych, do komendantów powiatowych, poprzyznawali sobie właśnie te dodatki, odejdą na emeryturę, będą mieć ten wyższy kapitał początkowy i śmiać się w oczy, a ten facio, który odstrzelił ten granatnik w swoim gabinecie, czyli komendant główny policji, w chwale odchodzi też na emeryturę, będzie ta emerytura wynosić około 21 tysięcy i też sobie pod koniec tej służby przyznał ten dodatek.
I no i to mnie, proszę pana, się mniej podoba, bo policjant to jest jednak pewien rodzaj fachu i nie jest dobre w trakcie ścigania przestępstw, a jesteśmy zawsze w trakcie ścigania jakichś przestępstw, jakieś sprawy się toczą, w każdej chwili dnia i nocy trwa jakiś pościg, wiszą listy gończe i tak dalej. Jesteśmy w trakcie. Więc nie jest dobre, gdy w trakcie odchodzi masowe, bo pan napisał mi, masowe odejścia komendantów mundurowych. No to nie jest zdrowe dla państwa, że oni odchodzą masowo. To powinno być jakoś regulowane, że se tak nie mogą po prostu z dnia na dzień odejść na własną prośbę. No tak. Nie można policjanta zmusić do roboty, ale można jakoś działać w obie strony. Jeżeli on ma 3 miesiące na wymówienie roboty, to pracodawca być może powinien mieć jakieś narzędzie, żeby go jakiś czas przytrzymać. Znajdź mi kogoś na swoje miejsce. Nie zostawiaj nas, to jest służba. Strażaku, nie zostawiaj nas z pustą strażą pożarną, bo ty poszedłeś sobie, bo ci teraz było dobrze odejść. No pożary trwają. To nie rób tego społeczeństwu.
Proszę pana, tylko teraz tu jest oczywiście pytanie zasadnicze. No. Dlaczego tak uciekają z tej służby? Czyżby...
Bo jest okazja, że mogą sobie przyznać, proszę pana...
Przyznać sobie, to jest jedno, ale czyżby się obawiali, że jak przyjdą ci nowi, to ocenią, jak oni wasalistycznie, tak to określę, podchodzili do służby przedtem, wykonując nawet najbardziej idiotyczne rozkazy swoich przełożonych.
Dobra.
Na przykład w policji, wykonując rozkazy wiceministra, chyba Zieliński, on się nazywał, wycinając konfetti, zrzucając je ze śmigłowca, albo ci inni idioci, którzy śmigłowcami latali ludziom nad głowami i zrywali tam części linii wysokiego napięcia.
To tutaj tego się boją się pytanie. Chyba. No tamte konfetti to mi się nie podoba, ale rodzi się pytanie na innym trochę poziomie. Czy chcemy, żeby policja słuchała rozkazów władzy, czy żeby się władzy stawiała? Ja wolę sytuację, w której on zaciska zęby, puka się w czoło i robi to konfetti, ale jednocześnie my się o tym, ja z Rudnikiem, dowiadujemy i możemy wyśmiać rozkazodawcę. Natomiast chciałbym, żeby policja wykonywała rozkazy.
No ale nie każdy...
To jest głupi rozkaz, tylko ja bym wolał, żeby policja nie łamała dyscypliny i nie zaczynała sama decydować, który rozkaz nam się podoba, a który nam się nie podoba.
Nie, panie Wojciechu, jest tak to i w każdej służbie mundurowej, że jeżeli przełożony wydaje rozkaz podwładnemu, czy policjant policjantowi, strażak strażakowi, tam ktoś jeszcze i ten rozkaz, proszę pana, jest niezgodny z prawem. I może
ale ten nie był niezgodny z prawem. Cięcie konfetti wam zarządziłem.
No tak, no ale wie pan, no nie ma tego w obowiązkach.
Nie ma tego w obowiązkach. Dlaczego? A może to konfetti jest takiego materiału, który zagłusza jakieś fale. On ma nie kwestionować rozkazów, tylko wykonać.
No dobrze, tak, panie Wojciech, tak, ale gdybyśmy chcieli tak podsumować, nie sądzi pan, że powinno się rozwiązać tę sprawę, no nazwijmy takim wielkim słowem, systemowo i powinno się określić, że odbywają się wybory i po wyborach do uformowania się nowego rządu urzędnicy do szczebla takiego i takiego nie podejmują żadnych decyzji, że tak powiem, poważnych, tylko jakieś sprawy bieżące, proszę pana. I
proszę
wtedy
pana, to
przychodzą
już panu
mówię.
To jest pozornie rozwiązanie dobre, ono nam się dzisiaj podoba, ale co byłoby w sytuacji, gdyby z dowolnego powodu sprawa wybrania nowego rządu odwlekała się bardzo długo? Wtedy państwo stoi osłabione, bo ci urzędnicy nie mogą podejmować żadnych decyzji poza drobiazgami, gdyż w parlamencie jest taki układ, że oni głosują już 40 raz i nie mogą wybrać premiera. Nie robią tego złośliwie, tylko jest po prostu taki układ niekoalicyjny, że nie dają rady. i potem muszą ogłosić nowe wybory ostatecznie, bo nie doszli do niczego i cały czas ta pańska administracja jest ograniczona tym, że do czasu powołania nowej władzy, ponieważ wy już jesteście na wychodnym i wiemy to, no ale jeszcze będziemy kolejne wybory robili, ale wy jesteście na wychodnym, to nie możecie podejmować żadnych decyzji, a tu powódź przyszła i oni nie mogą podejmować strategicznych decyzji.
I się okazuje, że to takie kwadratowe koło, proszę pana, no. Wiadomo, że gdzieś tam rozwiązano.
A coś panu powiem problem. O tych policjantach, co mi do głowy przyszło. Otóż oni się wolą zwolnić sami teraz, bo mogą sobie wtedy przyznać te 4000 nadatku. Wolą to od sytuacji, kiedy przychodzi nowa mietła i tak mnie zwolni, tylko nie przyzna mi tych 4000. To ja wolę uprzedzająco zrobić to sobie sam. I teraz wracając do początku naszej audycji, żeby ją domknąć klamrą. Czemu Morawiecki, którego nie lubię, Mateuszek Kłamczuszek i Miglanc i Cwaniaczek, czemu on nie poszedł do Dudy i nie powiedział, panie prezydencie, no zgodnie z prawem pan mi wyznaczył misję, ale ona jest bezsensowna, przeciągamy tylko sprawę, to będą kolejne niepotrzebne 2 tygodnie i tak nie będę premierem, obaj to wiemy, więc nawet nie podejmuję działań, niech pan od razu daje klucze panu Tuskowi. Czemu Morawiecki tego nie zrobił? Czemu powołał ministrów na 2 tygodnie, ministrów bez szans? Wszyscy ludzie, proszę pana, teraz odchodząc, dostają odprawy.
To między innymi.
I mogą sobie jeszcze nagrody jakieś przyznać za te 3 miesiące dzielnej walki, proszę pana, i dodatki emerytalne. I przez te 3 miesiące oni nabyli różnych praw, o których nawet pan nie wie, ale one są finansowe. I Mateuszek po prostu im dał w prezencie te 2 tygodnie, po to, żeby się nachapali jeszcze.
Jak pan wspomniał, panie Wojciechu, gdyby poszedł do prezydenta i powiedział, panie prezydencie, nie uda się, więc proszę desygnować tego innego, to żeby tak powiedzieć, to trzeba mieć po pierwsze odwagę, po drugie trzeba mieć honor, no moralność na odpowiednim poziomie, a tutaj tego zabrakło. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.